Partnerem CoDrive jest Continental, producent opon Sport Contact 7.
Witam serdecznie w CoDrive numer 60 przed Grand Prix Węgier. Wszyscy razem, po raz pierwszy w tym sezonie. I uwaga, nie wiecie tego, ale już pyknęło 50 CoDrive'ów razem, więc
naprawdę?
Gratulacje dla nas. Tak.
Wow, super.
Więc to jest bardzo ładna
rocznica. Dlatego nagrywamy razem, prawda?
Dlatego z okazji
tej 50. Tak.
Dlatego, że mamy 50, postanowiliśmy, Czarek zaprosił, potem jest obiad i w ogóle.
Tak. Parada słoni.
Więc przede wszystkim witam Aldonę Marciniak. Dzień dobry, Aldona.
Dzień dobry. Melting.
Proszę?
Rozpuszczającą się.
A, melting. Dobrze. I Cezary Gutowski.
W ekscytacji. Dzień dobry.
Dzień dobry. I ja, Max Capon, jak zawsze. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak Hamilton popełnił alonszczyznę i czy ją popełnił. Porozmawiamy o tym, po co komu samochód Red Bulla i o tym, czy Zak Brown odleciał na swoim szybkim McLarenie. Ale zaczniemy od propsów i disów za Grand Prix Wielkiej Brytanii, ale zanim zaczniemy od propsów i disów, to jeszcze pozdrowimy naszego młodego fana Antka. Pozdrawiamy cię, Antek, fajnie, że oglądasz i mamy nadzieję, że ten też odcinek oglądasz.
Tak jest, spotkaliśmy się na tym, na Radzie Polski i obiecałem, że pozdrowimy Antoniego, więc pozdrawiamy.
Tak jest.
Props i disy za Grand Prix Wielkiej Brytanii. Zacznie Aldona, potem Cezary, potem ja. Proszę bardzo, props.
Mój props idzie dla Logana Sargeanta. Nie, żartuję.
No dlaczego nie? Logan ostatnio, moim zdaniem, lepiej sobie radzi, nie? W sensie, że paradoksalnie teraz, kiedy jego szef mówi, że może nie dojeździ do końca sezonu, to jest ten moment, kiedy by się bronił,
idzie
żeby
mu,
dojeździ do końca sezonu.
Nieco lepiej. No dobrze, ponieważ chciałam, żebyście wy mieli zadanie utrudnione, to mój props pójdzie do Lewisa Hamiltona za to, że tak ledwo podał rękę Mohamedowi Bensulejemowi. Nie, no, znów żartuję.
Naprawdę? Ale
nie widziałeś, jak nie. Gratulacje przyjmował i prezydent FIA Mohamed Bensulejem stał, żeby tutaj mu pogratulować. I on tak przeszedł i tylko tak i poszedł dalej.
No
never friends. Oni nigdy tam, no. Przecież prezydent zaczyna prezydentura od przyznawania się, że próbował wielokrotnie dzwonić do Lewisa, szczególnie po tej aferze w Abu Zabi, kiedy jeszcze nie był prezydentem, ale Lewis nie odzwaniał, nie odpowiadał. Ale to normalne. Też opowiadałem wam chyba, jak w Monako widziałem, jak prezydent stał tam, Toto Wolff gadał z jakąś panią, Toto jest do niego wyższe o dwie głowy i tam prezydent tak, panie Toto, tutaj, o. I tam, tak, cześć, tak, lubię, wszystkie ryszki to równo chłopaki, lubię cię, Berysiu.
Ej, ale może Lewis dostał na przykład SMS-a, cześć, tu prezydent FIA potrzebuje 500 zł blikiem, wiesz, że to z nami, dlatego nie odzwalam.
Dobra, nie. Lewis Hamilton, wszyscy wiemy dlaczego. Proszę.
Tak, nie, super, przepiękne, wzruszające zwycięstwo i no fajnie jest zobaczyć taki moment, że ten facet faktycznie wygrał już 104 wyścigi i zdobył 7 tytułów mistrza świata, nie tylko dlatego, że przez wiele lat był traktowany na specjalnych prawach, czy dlatego, że miał super samochody, ale także dlatego, że jest po prostu wybitnym kierowcą, który był obstawiany dlatego, że po prostu miał to w sobie. Super fajne zwycięstwo, świetnie wyjeżdżone, choć zawsze będzie jeszcze ta kwestia tego, czy na ile to McLaren to puścił, ale to przy Lisach może. Mój props idzie do Maxa Verstappena, znowu, dlatego, że on po prostu, no po pierwsze cieszę się, że pokazał coś, co zawsze mówiłem, że będzie pokazywał, czyli nawet jak nie będzie miał najszybszego samochodu, to będzie dojeżdżał po prostu na optymalnych pozycjach. Nawet sam Zak Brown ostatnio powiedział tak, że kładą nadzieję na to, że będą mistrzami świata konstruktorów w McLarenie na Pereza, bo Max to zawsze będzie pierwszy, drugi lub trzeci zazwyczaj. A patrząc na średnią, to zazwyczaj będzie pierwszy. Nie mógł być pierwszy. Ta pierwsza faza wyścigu, którą pojechał niby pasywnie, tam brytyjscy komentatorzy się dziwili, dlaczego tutaj w ogóle nie blokuje.
Niesamowicie.
Tak. Podczas gdy jeszcze nie było końca prostej, więc nie za wiele mógł zrobić, poza wywożeniem z toru na środku prostej. Ale też faktycznie, no po prostu zamiast tracić czas na to, na blokowanie kogoś jeszcze długo przed zakrętem, i robienie czegoś, co zrobił na starcie Lando Norris, puszczając Russella ostatecznie w Barcelonie, nie wiem czy pamiętacie, zamiast robić takie rzeczy, po prostu znał swoje miejsce w szyku w tym momencie, puścił chłopaków, jechał po swój wynik, po swoje punkty, tak myśląc o tym, że będzie piąte, szóste miejsce, a potem po prostu fortuna krok po kroku podsuwała mu kolejne sytuacje i był znowu drugi na podium, na miejscu, na którym nie powinien być w tym samochodzie.
Dobrze, a mój props dla Nico Hulkenberga, który dojechał na szóstym miejscu.
Miłość do Hasa wraca, Maksiu, przyznaj się.
Powoli, nie, no niestety miłość do Piastriego jest tak wielka, że już Has chyba nie wróci i stałem się wielkim fanem Oscara. którego też miałem tu wymienionego, bo mimo, że no, nie dojechał tam w pierwszej trójce, to bardziej to chyba była kwestia tej strategii, którą mu wybrali, a cały weekend jechał naprawdę świetnie. W każdym razie Nico Hulkenberg... Co się dzieje?
Nie, zauważyłem, że miałem trzech swoich kandydatów na prosa, na wypadek, gdyby... No bo żeby przynajmniej trzech, bo jak ktoś pada jednego mojego i w zasadzie wszystkich wypowiedzieliście.
Ja mam czterech też tu wpisanych, żeby nie było. Nico Hulkenberg, który od czasów Grand Prix Monaco zdobył więcej punktów niż Charles Leclerc na przykład i w dwóch ostatnich wyścigach zdobył... To też
16 punktów.
Tak, dwa razy więcej punktów niż Perez, coś takiego była też
no, taka. Więcej niż Perez w sześciu.
Tak, o, więcej niż Perez w sześciu, właśnie.
Tak, ty.
No więc no, Perez co prawda nie jest orłem teraz, ale no, Hulkenberg robi super robotę.
Nie to co kiedyś.
Nie to co kiedyś. Natomiast cały czas się zastanawiam, jak dobre są niektóre bolidy po prostu i czy my to naprawdę wiemy, tak? Taki has. No gdzie jest Hulkenberg, gdzie jest Magnussen? A gdyby jeździł Schumacher, czy nie wiem, Mazepin
jakiś... To jest stary dylemat Formuły 1, jak to ostatnio ktoś powiedział, to też nie jest żadna nowość, ale warto wracać do tego. Gdyby w Red Bullu jeździło dwóch Perezów, czy no kierowców właśnie na poziomie Pereza, nikt by nie wiedział w ogóle, że Red Bull ma potencjał na to, żeby wygrać wyścigi.
Nawet gdyby był Sainz i Perez, to możliwe, że Red Bull byłby trzecią, czwartą siłą po prostu w ogóle w stawce i tyle, nikt by się nawet nie zastanawiał.
Z Carlosem?
Znaczy, no wątpię, że Carlos byłby na tym poziomie, co Max, tak? Nigdy nie był, nie będzie. Ale myślę, że Carlos akurat, przynajmniej byśmy wiedzieli, że jest w stanie wygrywać, bo coś tam by wygrał. Było kilka wyścigów, gdzie Red Bull był nie do pobicia. Na początku sezonu, kto to pamięta w ogóle jeszcze?
Dis, Aldona.
Dis zbiorowy McLaren za tak naprawdę niezdecydowanie i nieumiejętność podejmowania ryzyka. Wystraszyli się podwójnego pit stopu. Mercedes pokazał, że można to zrobić idealnie. Tym zepsuli wyścig Piastriemu. Potem kompletnie nie byli zdecydowani co do tego, co zrobić w przypadku Lando. Jak zjechać, kiedy. To jakby kierowca ma prawo oddać tę decyzję zespołowi. Ma prawo też powiedzieć...
Zespół powinien mieć pierwszą, kierowca tak. Powinien mieć ewentualnie tam weto, nie? Że nie, ja uważam, że jest inaczej. Natomiast to zespół powinien dyktować i mówić, słuchaj, powinniśmy zrobić tak.
Dokładnie tak i to jest kolejna taka sytuacja, gdzie oni po prostu nie mają wypracowanej decyzji, więc to jest ta różnica między zespołem, który od dawna walczy o zwycięstwa, a zespołem, który walczy o nie od niedawna.
Widziałem takiego mema, że Hamilton dostaje wiadomość. Załóż tam mediumy, Max dostaje wiadomość. Załóż hardy, McLaren. Gdy wejdziesz w Dolinę Cierni, to zbierzesz ty mediumy twarde, wybieraj żwawy. I tam będzie taki cały poemat.
Doskonałe.
Idealne. Więc dokładnie za to Dis.
Tym bardziej, że mieli nowe mediumy. Coś za co czwarte stawki dałoby się zabić na tym etapie, żeby mieć nowe mediumki. I właśnie założyli. To ja pójdę też tym tematem i dam Disa Lando. Nie za ten brak decyzji co do opon, bo to jeszcze raz to zespół powinien mu po prostu zasygnalizować. To nie jest jego odpowiedzialność. On jest kierowcą i ma prawo nie wiedzieć do końca, jakie opony będą optymalne. Ale zaprzestrzenie tego pit stopu, to był jego udział że wyjechał z boksu za Lewisem Hamiltonem. Także za niezbyt udane kwalifikacje. Generalnie za takie powtarzalne, nadal drobne błędy. Jeszcze ten atak na Hamiltona na początku wyścigu, który był totalnie zbędny i też taki niezdarny. No, za to, że ciągle ma jeszcze te takie problemy do wygładzenia. Aczkolwiek teraz sobie zdałem sprawę, że była ta cała kwestia tego zachowania Lando po Austrii. W sensie, że jak przyjechali, tak, kiedy mógł pójść i polecieć na tych jakby rękach brytyjskich mediów, którego, o, nasz biedny Lando, jeszcze nasz biedny Lewis, jego też tak traktowano tutaj. I fanów powiedział, sam wyszedł przed front, powiedział, że to ja przesadziłem, że powiedziałem parę rzeczy, których nie powinienem powiedzieć, że Max nie zrobił nic złego, więc z kolei za to ogromny szacunek. Ale okej, jedziemy, mówimy o wyścigu, tak? O sporcie, tak, to jednak Dis.
No to mój Dis, kurczę, zastanawiałem się, po pierwsze mam wpisane, tak podsumowując, zbiorowo Ferrari, ale do tego sobie jeszcze wrócimy. Mam wpisanego Bottasa, który tak jak jeszcze przez jakiś czas wierzyłem, że kurczę, no coś tam jeździł w tym Mercedesie, że czeka na dobry samochód. Tak teraz wydaje mi się, że już po prostu odcina kupony i nie chce się wymiksować, bo by mu to przeszkodziło w jego super wszystkich biznesach, które w ogóle, do których nic nie mam i uważam, że to ekstra, że robi takie rzeczy. Ale chyba jednak mimo wszystko tak spektakularny po prostu upadek Pereza, bo nie wiem, czy można to inaczej nazywać, to co on wyrabia. Już PAL 6, czy to presja, czy to niepasujący bolid, jest tak fatalnie i tak źle, że to się nie mieści w głowie, że on rok temu wygrywał wyścigi. Król wyścigów ulicznych, tak? No, potem była jakaś zniżka formy, no ale teraz to jest... Again, no to co powiedziałeś, Czarek, jakby było dwóch Perezów, to byśmy myśleli, że Red Bull jest który? Piąty?
No, coś takiego.
Absolutnie.
Ale to, co, to nie jest, trzeba dodać, to nie jest ten jednostkowy przypadek. W historii Formuły 1 były całe lata i nadal są. Możliwe, że tam jest sporo innych super dobrych samochodów albo bardzo dobrych samochodów, o których nie wiemy, dlatego że jeżdżą nimi ci kierowcy, niektórzy są absolutnie przereklamowani. To jest ciągle ten przykład podawany z Alpine, który mówił Marcin, że jak mieli Hulkenberga, to myśleli, że to już jest ten top. Tak. Potem mieli Ocona i okazało się, że zaraz, tutaj da się jeszcze lepiej.
A potem przyszedł Alonso.
I okazało się, że Ocon, sorry, ale jednak to jeszcze nie było to, więc to jest jakby cała ta gra, cały czas ta sama gra Formuły 1, że ostatecznie, już nawet wracając do dyskusji, tak, co jest ważniejsze, czy bolid, czy kierowca, są takie opinie, takie, nie, tu bez bolida, znaczy wiadomo, że bez bolida nic nie zrobisz, ale to w ogóle same bolidy, samochody jeżdżą i tak dalej, kierowcy nie mają żadnego znaczenia, nie. Nawet jeżeli ustalimy, że 10% tylko zależy od kierowcy, to jest te kluczowe 10%, bez którego nawet się nie dowiemy, czy ktoś ma dobry bolid, czy ma słaby bolid.
Tak jest. Teraz chciałbym, żebyśmy sobie porozmawiali o Hamiltonie, który, jak to nazwałem, próbując przekuwać wasze terminy, alonsszczyznę. Co mam na myśli? Alonso znany jest z tego, że zawsze w niezbyt, jakby to powiedzieć, dobrym momencie zmieniał zespół. Kiedy on na przykład odchodził, to zespołowi szło lepiej, zaczyna odwracać ten trend, bo uciekł z Alpine. I co prawda poprzedni sezon miał wspaniały, ten już jest znacznie gorszy, ale to przynajmniej nie jest tego typu zajście. No i teraz Lewis Hamilton. Przed sezonem ogłoszenie, że odchodzi do Ferrari, że będzie tam walczyło o 8 tytuł, bo umówmy się, o ten tytuł mu chodzi. Podejrzewam, że gdyby go zdobył, to już by mu aż tak nie zależało na jeździe, chociaż co ja tam wiem. No w każdym razie, Lewis wygrał Grand Prix Wielkiej Brytanii. Mercedes zaczyna wyglądać jakby po 3 latach. Może i faktycznie zaczynali kumać, o co chodzi, jednak cały czas idą stopniowo do góry. To nie jest tak, że wiecie, jedna jaskółka przeleciała, wygrała Grand Prix, tylko gdzieś tam rozmawialiśmy, że to może być ich wyścig. A po sezonie odchodzi do Ferrari, które idzie jak kamień w wodę. I teraz, czy nie okaże się, że jeszcze przed zmianą formuły technicznej, na przykład to Mercedes będzie tym zespołem, który będzie mógł walczyć z Red Bullem i McLarenem, a nie Ferrari? To o tym też rozmawialiśmy, że w przyszłym sezonie nie będzie jakichś wielkich wydatków na kolejne poprawki, prawda? Że to będą bardzo podobne samochody do tegorocznych. Więc, proszę Państwa, po pierwsze, czy Mercedes faktycznie idzie powoli w górę, tak jak McLaren zaczął w zeszłym sezonie? Czy to już jest tendencja zwyżkowa, czy zaraz znowu będzie 8-10 miejsce, jak sądzicie?
Otóż nie. Mercedes nie idzie powoli w górę. Mercedes pikuje. W sensie nie, pikuje to w dół.
Pikuje, tak.
To przepraszam, to szczytuje. Szczyci się Mercedes swoim szczytem. Mercedes idzie bardzo ostro w górę. Wygląda to bardzo wiarygodnie i w końcu pokazują coś, na co liczyłem przez lata tak naprawdę. Czy mnie to dziwiło, bo to jest jeden z najlepszych zespołów w historii Formuły 1, który moim zdaniem zrobił najlepszy bolid w historii Formuły 1. To nie był Red Bull, to był Mercedes z 2020 roku. Absolutnie fenomenalne auto, które Russell świetnie opisał po swoim jednym starcie, że po prostu jak robił wszystko, o czym marzy, żeby robił bolid w Formuły 1. I gdzie to wszystko zniknęło? No i kilka, jest sporo fajnych wypowiedzi. Jedna taka, jak właśnie Wolf opowiadał, że ten, że robił prezentację James Allison i jest taki bardzo dosłowny i dał na tym, na slajdzie taki, czy my byliśmy idiotami? Zadali sobie pytanie, bo mówi, że znaleźli ten kierunek, że nagle załapało, kliks. Zaraz, ten klik to mi się przypomniał, Boże, przypomniał mi się tekst Big Lebowskiego, jak jest bohater Jesus i powiedział, że weźmie pistolet, wetnie innemu panu
i kliknie
pewnie miejsce, and I will do click.
Tak było.
Nie wiem dlaczego, ale... Bo Twolf tak powiedział, w sensie, że kliknęło...
Pikowski, doskonały film, no.
Świetny film, świetnych jakby producentów, reżyserów. Przepraszam. W każdym razie...
Kliknęło.
Kliknęło Mercedesowi, niekoniecznie tam, co ten pan mówił, Jesus. I po prostu nagle wszystko ma sens. Co jest w ogóle w momencie, kiedy Ferrari nic nie ma sensu. Super, nie super taki moment, kiedy Mercedes wraca w wielkim stylu. I co jest ciekawe, Wolf mówi, że to nie była jedna rzecz, jeden element, jakieś, nie wiem, przednie skrzydło, czy jakieś inne rozwiązanie, tylko po prostu jakiś rodzaj ogólnego, nie wiem, rozwiązania kierunku. Moim zdaniem to było jedno urządzenie, nie tylko moim zdaniem. Są takie głosy. Otóż na nosie Mercedesa pojawiła się taka gulka i przypuszcza się, że ta gulka vanity panel, to się nazywa po angielsku, że ona kryje jakieś rozwiązanie w zawieszeniu, które pozwoliło Mercedesowi okiełznać to, co mają teraz, bo ostatecznie klucz do ostateczny, wiadomo, to jest package, zawsze pakiet, ale klucz do osiągów w tych samochodach tkwi w mechanice. Ona musi to wykończyć. Mechanika, która będzie przynosiła na oponę. I to jest na przykład problem Ferrari prawdopodobnie, że oni mają bardzo dużo docisku aerodynamicznego, czy tam przesysania od podłogi, ale mechanika sprawia, że nie są w stanie zapanować nad samochodem. I Mercedes zrobił coś, że to, co już mieli, zaczęło funkcjonować i to coś z tego, co się mówi, kryje się właśnie pod tym garbem na nosie.
Czyli Mercedes miał eureka moment, a Ferrari jest rzeczywiście w bardzo trudnej sytuacji teraz, no bo tak, jak źle musi być, że w trakcie weekendu cofasz się do... wycofujesz się z poprawki, którą wprowadziłeś dwa weekendy temu. A to się wydarzyło na Silverstone. Oni w trakcie weekendu zrezygnowali z używania poprawek, które wprowadzili na Barcelonę i właściwie jak słucham Astona Martina, że wszystko, co ostatnio wprowadzaliśmy przez ostatnie 12 miesięcy, to nie działa, to tak sobie pomyślałam, ile z tego może powtórzyć też Ferrari, bo okej, pakiet na Imoli, wielkie oczekiwania, nie bardzo coś z tego wyszło na Imoli, potem było Monaco, ale o tym jeszcze zaraz. No i wreszcie ta poprawka hiszpańska, która sprawiła, że właściwie znowu są problemy z porpoisingiem, żeby to...
Skojarzyłem się z Dorsami.
Z czym?
The Doors. Taki fantasy, jeden z najlepszych utworów, Spanish Caravan, ale...
O, Spanish Caravan, dokładnie.
Wyszedł z tego Spanish Caravan, tak?
No, wyszedł. Tak naprawdę, żeby to rozwiązać, musisz podnieść samochód i wszystko, co zyskałeś, idzie w piach. Więc to jest bardzo duży problem Ferrari. Czy to jest jakiś problem z korelacją, czy coś? No, oni są kiepscy i to nawet, wiecie, zastanawiałam się na tym, bo Gary Anderson powiedział fajnie, że to jest takie jojo, że gdy Ferrari jest znakomite, tak jak w, nie wiem, w Monako, no to jest znakomite, a gdy jest beznadziejnie, tak jak w Kanadzie, to jest fatalnie, że ta amplituda jest bardzo duża. Natomiast wtedy się zastanawiałam nad jedną rzeczą. Ile w tym Monako, o którym my tak mówimy, było faktycznie czystej prędkości Ferrari, a ile było tego czynnika Charlesa Leclerca? Bo jednak to nie było tak, że nie wiem, no Sainz był tuż za Leclerciem. Wpuścił jeszcze McLarena i nie wiem, czy to nie było tak, że to jednak oprócz tego, że oczywiście Ferrari dobrze sobie radzi na nierównościach, tnie krawężniki, dobre w wolnych sekcjach, to czy jednak ta moc Ferrari nie wynikała tam z tego czynnika Charlesa Leclerca, który po prostu spiął się nieprawdopodobnie na ten jeden weekend i Ferrari wcale tam nie było aż takie dobre, jak nam się wydaje. A jeśli było dobre, jeśli to jest kwestia samochodu, no to proszę bardzo, jedziemy na Hungaroring, mnóstwo wolnych zakrętów, bring it on. Ale jakoś nie wierzę, żeby to się wydarzyło.
No ale Hungaroring jest bardzo różny. Oni mają problemy przy dużych prędkościach i nawet Sainz powiedział, że oni muszą zdecydować, czy wrócić na stałe do tej starej podłogi, czy nadal szukać, eksperymentować, coś zrobił Leclerc, żeby ta nowa podłoga zaczęła działać. Natomiast powiedział, że na tym etapie na Spa to będzie totalna katastrofa z tą podłogą. Spa, tor szybki, aerodynamiczny. Natomiast Hungaroring jeszcze mogą spróbować coś popociągnąć i coś z nią zapracować, tylko że ona nie będzie działała w tych zakresach, w których jest najbardziej potrzebna, czyli po prostu przy wysokich prędkościach. Co ciekawe, w przypadku Ferrari też jest teoria, że ostatecznie chodzi o element mechaniczny, czyli Ferrari jest jednym z trzech zespołów, które używają z tyłu zawieszenia typu pullrod. Cała reszta poszła w kierunku Red Bulla, czyli w kierunku pushroda. Co ciekawe, Red Bull też ma ostatnio problem z dobijaniem. Natomiast oni tam, Enrico Cardile, tak, ten który teraz odszedł do Astona, tak, on wymyślił, że zostaną przy pullrodzie, tylko trzy ekipy mają to zawieszenie, Ferrari, które to zawieszenie produkuje, Haas, który z niego korzysta i Williams, który używa jeszcze zeszłorocznego zawieszenia Mercedesa. A i zwróć uwagę, Mercedes w tym roku zmienił konstrukcję zawieszenia też na pushroda i nagle po kilku wyścigach pierwszych sezonu nagle znaleźli ten złoty środek, na to wygląda, żeby jeździć lepiej. Więc ostatecznie to, co jest też ciekawe, to, że ten element mechaniczny Ferrari znowu wchodzi w grę, ale to od początku mówiono też, że jak wyszły pierwsze samochody tej nowej ery, że Newey od razu przewidział, że będzie problem z dobijaniem, jako jedyny chyba inżynier. I od razu wprowadził jakieś tam zabezpieczenia, żeby nie był to tak duży efekt, to też przypuszczano, że tak naprawdę klucz kryje się właśnie w zawieszeniu Red Bulla, że to jest taki ten kropka nad i, która sprawia, że ten samochód jest tak szybki.
Natomiast wracając jeszcze do Hamiltona, bo w sumie od tego zaczęliśmy. Czy się zabawił Fernando Alonso i podjął najgorszą decyzję transferową w swoim życiu? No to jest dobre pytanie. Oczywiście Vasser jest pytany cały czas o Hamiltona, po co im ten Hamilton i tak dalej. I on mówi o tym, że dla nich to jest taki wielki boost, wielki zastrzyk pewności siebie, bo tak jak powiedziałeś, Max, Lewis Hamilton chce 8. tytułu. I on powiedział...
9, przypomnę.
9, no tak, przepraszam, pardon, moja matematyka.
Od frakcji.
I jak to przedstawia Fred Vasser? I Lewis Hamilton, najbardziej utytułowany kierowca w historii, mówi, ja wierzę, że ja ten tytuł zdobędę z Ferrari. Nie z Mercedesem, nie z nikim innym, tylko właśnie z Ferrari. Jaki to
nie z Hasem.
Jaki tak wymieniał, nie ze Stake'em, nie z Bicarbem.
Z Williamsem też nie.
Tylko z nami, z Ferrari, że to będzie bardzo wielki taki czynnik motywacyjny dla całej ekipy. I że on jest gotowy się przeprowadzić, że jakby...
Lewis?
No, być bliżej zespołu, że wiesz, że jeżeli, zmieniasz zespół z Red Bulla na Mercedesa, z Milton Keynes na Practice, to twoje dzieci zostają w tej samej szkole. W przypadku Lewisa Hamiltona twój pies ma cały czas tego samego pet-sittera, tę samą opiekunkę.
Oj, ale rozkładasz ten taki cieplejszy klimat, to nie wiem, czy to dobre dla niego, bo one chyba tak genetycznie też słabo znoszą takie rzeczy.
To prawda, a Włochy to poświęcenie i że Lewis Hamilton to wszystko jest gotowy zrobić.
Będzie dzwonił do fabryki i jak Stevie Wonder, I just called to say...
Ja sobie wyobrażam, że będzie wchodził anonimowo i na przykład klepał kogoś, a siemanko!
Piona. Niech też chodzi o to, że inżynierowie, tak? O tym mówi Fred Vasser, tak. Że za Lewisem inżynierowie, którzy normalnie by mieszkali w Wielkiej Brytanii i nie chce im się przeprowadzić za bardzo do Włoch, aż dziwne. Znaczy, że nie dziwi mnie, biorąc pod uwagę piękną pogodę, wspaniałe jedzenie i inne walory Wielkiej Brytanii, że nie chcą do Włoch. Nie, we Włoszech straszne podatki, że po prostu to on będzie tym czynnikiem, tym liderem, który sprawi, że też te osoby dojdą do Ferrari i mówi, co prawda mamy świetnych ludzi, nie musimy nic poprawiać, ale przydadzą się wzmocnienia, bo tak naprawdę potrzebują nowych ludzi po prostu w Maranello i ta ekipa, tak ten włoski klub po prostu nie robi roboty. Zobaczymy, czy to był stryj, który zamienia siekierkę na kijek. Na tym etapie jednak bardziej wiarygodny jest Mercedes, który w końcu po tych dwóch latach pokazał tak, że co sprawiło, że dominowali Formułę 1 poza silnikiem, że dominowali Formułę 1 przez tyle lat, że to jest po prostu zespół cały czas, jakby którego podstawowy taki core, substancja jest złożona, jest taką konstrukcją mistrzowską, tak, konstrukcją topowego zespołu cały czas.
Jestem szalenie ciekawy, jak to będzie. Bardzo, bardzo, bardzo. No dobrze, chwilkę jeszcze o Verstappenie. Mamy wpisane bardzo dramatycznie, czy Verstappen się kończy. Acz prawda jest taka, że po raz pierwszy w tym sezonie widzieliśmy go tak bezzębnego, prawda? To nie było tak, że on gdzieś tam się ścierał do końca, tylko no jechał tych kilka sekund, potem dobre decyzje strategiczne.
Za to dał mu prawca.
Tak. Znowu pani, która niestety nie pamiętam, jak się nazywa, ale od strategii. Proszę bardzo. Doskonałe decyzje. Natomiast wiadomo już, że będzie w którymś momencie musiał też wymienić silnik. No ma tam ponad 80 punktów przewagi, więc możliwe, że to jest 81. Powiedziałem ponad 80, zaraz.
No to by się zgadzało.
81.
Ponad 80 punktów przewagi, więc podejrzewam, że nawet jakby postanowił...
A nie, czekaj.
Coś źle policzyłem?
Tak.
Matematyka.
Dobra, pal 6, ty mów Maksiu, ja za 20 minut dojdę do tego, ile to jest 255 minus 171.
Nie no zaraz, 29, no to 84, tak?
Tak.
No to w ogóle więcej.
Ale czwórkę jest ponad do jedynki.
No to więc tak, 84 punkty, więc tak naprawdę jakby chciał, to mógłby sobie jedynego wyścigu nie pojechać nawet, żeby wymienić ten silnik. I też by się nic wielkiego nie stało prawdopodobnie. Ale czy może być tak, że... Po prostu do końca sezonu już się jednak będą bardziej tasowali zwycięzcy? Myślicie, że do końca...
No tak, no...
Połowy sezonu.
No właśnie, chciałam zacząć od tego dokładnie, co powiedziałaś. Jesteśmy dokładnie w połowie sezonu. Po 12 wyścigach, 12 wyścigów przed nami. I czy jesteś w stanie powiedzieć, że stawka się już zacementowała i że tak jak jest teraz, to już tak będzie i że po prostu wszyscy jadą na dojechanie i czekają na 1 stycznia 2025, żeby pracować nad nowymi autami? No nie. Tu cały czas jest walka. Wszedł do niej Mercedes, teraz wcześniej jeszcze McLaren, Ferrari ma swoje przybłyski i Red Bull musi z nimi wszystkimi sobie radzić, także
matematycznie kurczę. To jest możliwe, tak? Gdyby Lando Norris wygrał wszystko do końca sezonu, a Max Verstappen. Tylko, że wydaje mi się, że to po prostu niemożliwe. No, nie ma aż takiej przewagi McLaren, żeby gdzieś tam nie dostać.
Nie, właśnie. No, o tytule mistrza świata kierowców nie myślmy, ale...
Z czego nie zepsuje Lando, to zepsuje Mercedes. Nie chcę być teraz złośliwy wobec Lando, bo generalnie go bardzo lubię.
Mercedes czy McLaren?
McLaren, tak. Przepraszam.
Myślałem, że tak dwie wieczory
na jeszcze modlił. Ale jeżdżą silnikiem Mercedesa, więc może być też awaria. Nie no, żartuję. Więc nie chcę się nad nim pastwić, nie tym bardziej, że wczoraj nie. To w końcu, kto wczoraj był na tym meczu piłki nożnej?
Gavi.
Nie chcę się nad Gavim pastwić. No.
To był mój najlepszy tweet w życiu.
Tak, widziałem, dostałeś milion lajków, no.
Tak? A czekaj, ja nie widziałam, muszę zobaczyć.
Więc nasz Gavi Formuły 1 robi mega dobrą robotę i w ogóle bardzo, bardzo go lubię jako osobę, no ale... No, nie jest jeszcze kierowcą gotowym. Nie, absolutnie nie. Świetny kierowca, ale nie jest jeszcze na tym poziomie, żeby można było stawiać na niego jako na rywala dla Maxa Verstappena, nawet jak będzie miał lepszy bolid. Niestety.
Poza tym nie przesądzajmy tego, że Red Bull już teraz nigdzie nie zwycięży, prawda?
Nie, myślę, że jeszcze... Jestem przekonany, że będzie jeszcze tu i tam wyskakiwał, bo to jest... No, ostatni weekend się rozegrał znowu w dużej mierze, będziemy to teraz powtarzać, ale to jest bardzo oczywiste. O to, jak opony funkcjonowały znowu, o tym, jaki był rodzaj opon założony, jak był dostrojony samochód do tych opon i jaka była pogoda. Dlatego w tamtym wyścigu mieliśmy tak różne skoki, że na początku był bardzo mocny Mercedes, a bardzo słaby Red Bull, potem nagle McLareny bardzo przyspieszyły, bo trochę spadło. Potem Red Bull był bardzo szybki w końcówce wyścigu, więc to...
Bardzo ciekawe, nie?
Tak, ilość paliwa w zbiornikach, też pogoda się zmieniła bardzo pod koniec, słońce wyszło pod koniec, bardzo szybko tor wysokł i było gorąco.
Tak, przepraszam, więc... tak w ogóle to był bardzo fajny wyścig.
Był bardzo dobry wyścig, tak.
Mimo, że były te trzy wyścigi jeden po drugim, to były bardzo fajne,
tak. Więc... Tak.
Było to sporo Formuły 1 w Formule 1, ale było tak. Bardzo ciekawe.
Była bardzo dobra potencja seria. Verstappen oczywiście się nie kończy, nie? Jest ciągle wyśmienitym kierowcą, pokazał to po raz kolejny i co więcej, pokazał to przez zupełnie inne oblicze, czyli z takiej strony, powiedzmy, mocno agresywnej, jaką zaprezentował w Austrii i moim zdaniem zrobił dobrze, ale o tym chyba jeszcze za chwilę pomówimy. Pokazał taką stronę w pewnym sensie, nazwijmy to pasywną, czyli taką, w której jest bezbronny, w którym te skrzydełka w Red Bullu jego są podcięte, ale w której jedzie właśnie mądrze i dowozi do mety drugie miejsce, więc ciągle jest najlepszym kierowcą Formuły 1, tylko już z całą pewnością w nie najlepszym bolidzie. Pamiętajmy jeszcze o jednym, Silverstone miał być torem Red Bulla. Nie dawaliśmy sobie za te ręki uciąć, ale jednak no, liczyliśmy na to, że jeżeli jakaś tendencja się nadal utrzymuje, i Red Bull jest dominujący w szybkich sekwencjach, łuków i wszystkich łukach, no to Silverstone powinien być torem Red Bulla. I już nie był, a to oznacza, że jesteśmy rzuceni w nieznane na resztę sezonu.
No i super.
Ale pięknie.
Teraz porozmawiamy o wykluczonym Sainzu. To jest też taki bardzo dramatyczny tytuł, ale w sumie to zastanawiam się, czy to jest dla niego dramatyczne, czy ma teraz więcej czasu i jest fajnie, ale do celu. Sainz został wykluczony z najważniejszych spotkań zespołu Ferrari dotyczących bolidu na przyszły sezon. No i z jednej strony jest to oczywista decyzja, bo odchodzi, więc dlaczego mają mu sprzedawać jakieś know-how, dlaczego ma coś wiedzieć, a z drugiej strony tak się zacząłem zastanawiać, czy w sytuacji Ferrari już nie powinno być tak, że mniejszym ryzykiem jest to, że Sainz coś zobaczy. No przecież on nie narysuje tego bolidu w następnym zespole.
A skąd wiesz, może pięknie właśnie szkicuje.
Może tak, nie tylko śpiewa, ale też szkicuje. Ale czy jednak nie będzie mniejszy, czy więcej by nie zyskali z tego, gdyby on był dostępny i jednak dawał im jakieś wskazówki. To jemu teraz idzie lepiej niż Leclercowi. Nie jest jakimś, nie wiadomo, wziętym skąd ogórem, co nic o niczym nie wie. I czy nie powinni po prostu zmienić tej zasady na to, żeby jak najszybciej wyjść z tego dołka pod takie ryzyko. No to nie jest inżynier, no na Boga.
Nie, robią tak jak się robi.
Procedurę.
I nie ma sensu, jakby tego nikt nie zmieni. Tak samo będzie traktowany Lewis Hamilton w Mercedesie, z którego odchodzi. Tak samo będzie traktowany Carlos Sainz w Ferrari. Jeszcze raz, mówimy o pracy nad samochodem 2025 i tu każdy pomysł w cenie. To nie chodzi o to, że on sobie coś tam odrysuje, tylko o generalną koncepcję, rozumienie tego samochodu, rozwój, rozumienie rozwoju tego samochodu. Więc oczywiście ten transfer wiedzy w Formule 1 jest ogromny, bo tych specjalistów jest określona pula i oni zmieniają zespoły, przechodzą, kierowcy też przechodzą z jakimś tam bagażem doświadczeń i wiedzy. Ale co innego wiedza na temat tego, co było, a co innego wiedza na temat tego, co będzie. Tego chronisz za wszelką cenę.
Mhm. Rozumiem. A czy oczekiwanie... Proszę.
Bo... Yes, ale sam Sainz powiedział, że doskonale rozumie tę decyzję.
Nie, no tak. Ja nie mówię, że on robi coś nie tak, czy że powinien o to walczyć, tak jak powiedziałem. To jest zupełnie zrozumiała decyzja. Ale ja bym się zastanawiał, gdybym był Fredem Vasserem. No, choć nie wiem, to muszę się wczuć.
Zobacz, co
to. Rację, nie odcinam.
Wiesz, że jak się ma dłoń większą od twarzy, to ma się. Zobacz, sprawdź.
Ale pytanie, czy to oczekiwanie Sańca jednak nie zaczyna mu się powoli opłacać? Bo mówiliśmy o tym, że wykruszają mu się opcje, no ale teraz to wygląda jak ten lepszy w ogóle. Wiecie, że wydaje mi się, że jego akcje jednak rosną. Nie wiem, czy na przykład Red Bull. W obliczu tego, co robi Perez, oczywiście już nawet nie będziemy o tym rozmawiać, ten Liam Lawson, co pojechał testy, co to niby były zaplanowane, ten Daniel Ricciardo i tak dalej, czy na przykład Red Bull jednak nie zacznie patrzeć łaskawszym okiem na Sainza, który, no wiecie, no robi wynik, no ewidentnie nie wszystkim w Ferrari idzie tak dobrze.
Znaczy, to jest coś, o czym mówiliśmy już od dłuższego czasu. No, jeżeli nie przepuścili okazji, żeby ściągnąć do siebie Alonso, co było idiotyczne, ale przypuszczalnie, że Horner nie miał takiego siły przebicia nawet, żeby o tym pomyśleć, to muszą się desperacko łapać za Sainza z tego powodu, że no, po prostu nie mają żadnego pewniaka w składzie, a znowu nawracają te komentarze i rady i spekulacje, że Verstappen może przejść sobie do Mercedesa i to nawet wcześniej niż później, czyli na przykład na sezon 2025. To nie jest wykluczone, przecież mówimy o tym cały czas, bo to jest możliwe przede wszystkim, bo ma taką drogę, furtkę przejścia. Mercedes robi teraz coś, co jest bardzo potrzebne właśnie, żeby go zachęcić, czyli pokazuje, że mają cały czas ten potencjał mistrzowski i po prostu idzie, pikuje do góry, że tak to ujmę. Więc jeżeli zostawi ich Verstappen, no to na tym etapie jedynym kierowcą, co do którego może mieć pewność, że zrobi robotę nie taką jak Max, ale zrobi robotę, nie będzie Perezem, to jest Carlos Sainz, który teraz no, ma mniej punktów od Leclerca chyba minimalnie, ale średnią punktową ma wyższą, tak, bo jeden wyścig stracił. To nie świadczy o tym, że Leclerc robi o tyle gorszą robotę. Leclerc eksperymentuje w Ferrari, Leclerc został wielokrotnie zawiedziony przez swoich mechaników, tak jak w zeszłym sezonie, więc to nie do końca oddaje układ sił między nimi sportowy, ale ostatecznie who cares, tak? Tylko fani Leclerca na to patrzą. Świat patrzy bardziej z zewnątrz i na papierze Sainz robi lepszą robotę i tyle. I
cztery punkty między nimi.
A, no to prawie co nic. Poza tym widzimy też chyba już przez tych kilka lat, że jednak u Leclerca są te fluktuacje też takie emocjonalne i
tak.
Na bazie presji. Sainz
i
może
też
nie
frustracji, wiesz, to on po prostu rezygnacja, nie? Leclerc bardzo, u niego takie najgorsze momenty to są takie, kiedy on znowu, wiesz, z tego entuzjazmu w początku sezonu wchodzi w stan ten, co po angielsku go nazywają disillusioned, czyli nie wiem, jak to po prostu... Tak, że po prostu pozbawiony złudzeń i to nie, że po raz pierwszy czy po raz drugi, tylko jakby po raz szósty.
Ale był na koncercie Taylor Swift, miejmy nadzieję, że...
I co zaśpiewał?
Nie,
czy zagrał
nic czapu, on był na widowni przecież.
A, okej, okay. Myślałem, że coś tam ten, wziął udział w muzyce. Nie rozumiem fenomenu Taylor Swift, ciągle
ja też nie
potrafię sobie, wiem, jedną piosenkę sobie potrafię przypomnieć, piosenkę pod tytułem, to jest jej, prawda, Haters Gonna Hate, i to tylko dlatego, że wrzucałem, tak, ona ma parę lat, że widziałem kiedyś na YouTubie, jak facet rozkładał to na czynniki pierwsze i powiedział, dlaczego to jest hit, nie, i policzył, że tutaj jak ta częstotliwość uderzania i to to musiało być hit.
Nie, ja szczerze mówiąc...
Dlaczego ona jest w ogóle taka...
Ja szczerze mówiąc, też nie mam pojęcia, ja nie słucham i...
Bo to jest swojska dziewczyna.
Raczej, próbowałem właśnie posłuchać, ale...
Jak ode mnie zasiedla, nie z Jelonek, taka koleżanka.
Tak, aczkolwiek skala tego sukcesu jest nieprawdopodobna, wiecie, ona jest wyceniana teraz na jakieś miliardy dolarów, ma najdrożej sprzedaną trasę w historii koncertów. Aczkolwiek no to chyba taki no jakieś samo nakręcające się
możliwe,
jeżeli chodzi o to, że od pewnego momentu jesteś już tak duży, że po prostu to już rośnie samo, nic jej nie ujmując, aczkolwiek ja nie przepadam. Ale może ktoś z was słucha, kochani widzowie,
nie, absolutnie.
I powie na przykład co lubi, jakie piosenki warto posłuchać, żeby się przekonać do Taylor, to prosimy.
Słuchajcie, powinniście zaśpiewać tak jak Taylor Swift. It's me, I'm the problem, it's me. W sensie...
A, czyli tutaj tak? Koleżanka cichociemna była na Eras Tour.
Nie. Taylor Swift też ma taką piosenkę. It's me, hi, I'm the problem, it's me.
Natomiast trzeba przyznać...
Jeszcze traktuję tę piosenkę.
Trzeba przyznać, że jednak ona wiesz, idzie jak czołg też, wiesz. Ona dużo pracuje i nad tym to nie jest tak, że... W sensie ona też miała na przykład taką sytuację, że straciła prawa do wszystkich swoich piosenek, wszystkich swoich hitów, kiedy zmieniała wytwórnię czy coś tam, już nie chcę teraz, pewnie możliwe, że coś przekręcam. No mogła się załamać i w ogóle, a idzie dalej, gdzieś tam, wiesz, rozwija się.
No i widzisz, i w ten sposób Carlos Sainz też stracił prawa do wszystkich swoich hitów w Ferrari w momencie, w którym powiedział, że, znaczy w momencie, w którym dowiedział się, że odchodzi.
Carlos Sainz wykupił wszystkie hity sadystki. Znaczy Sada. No?
Sada Haas, no okej, okay. Masz rację. Faktycznie. A propos jeszcze takich artystów, których kojarzę z jednej piosenki, to niedługo będzie w Warszawie koncert Scorpions i Europe. I
naprawdę?
Tak. Wow. I zastanawiam się, czy Europe na przykład przez półtorej godziny gra It's the Final Countdown.
Wiesz co?
Nie no, wiem, że mają inne piosenki na pewno, ale wiecie, no...
Słuchajcie, jakby kompromitującym off-topem się z wami podzielę. Europe był moim absolutnie ulubionym zespołem, gdy miałam, nie wiem, 6 lat.
Ale to dlatego całego świata.
I nie miałam pojęcia, co śpiewają i w miejsce refrenu, gdy było It's the Final Countdown, ja śpiewałam la 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 ciam ciam.
No, bardzo ładnie. I tak po dziś dzień. Pójdź na koncert.
Mam przekonać, że tam jest ciam-ciam.
Europe, skoro już idziemy takim off-topem, to jest bardzo ciekawy przykład, bo nie często zdajemy sobie sprawę, jak świetny rynek muzyczny ma Szwecja. I Europe to jest jeden z tych zespołów, o których nie każdy wie, że jest ze Szwecji, które zawojowały światowy rynek. Jest dużo takich grup. Cóż ze Szwecji, Schweter szedł. Nie, bo to mówię jakieś dykcyjne te wygibasy. Ja miałem kiedyś ich płytę w ogóle pierwszą, gdzieś tam pewnie przegraną na kaseciaku w czasach, kiedy nie było w ogóle oryginałów. I z tego co pamiętam, tam było kilka utworów, które wpadały w ucho. Natomiast oczywiście Skorpionsi,
no to, ale... Skorpions to jest, nie pamiętam, jak się nazywa wokalista, ale naprawdę jego głos jest niesamowity, że się nie starzeje, że on ma 5-oktawową skalę, to jest bardzo dużo, jest Steszkowska ma taką na przykład. I świetnie brzmi mimo swojego zaawansowanego
to
już jednak wieku.
To też byłem na koncercie Metalliki i też Hatefield, tak. James Hetfield też kurczę, po prostu mega robota na wokalu i też na wierzchle.
Dobrze.
Proszę.
A ja wam teraz zrobię z powrotem twist do Formuły 1 tak. Przez Skorpionsów. I uwaga, ten twist będzie wyglądał w ten sposób. Skorpions mają jedną, właśnie to nie jest One Hit Wonder tylko, nie. Bo jest tych hitów, może tak być, jednym z nich jest White Dove, który ma taką bardzo ładną melodię, proszę sobie wygooglować. I to jest duży hit, to jest o białym gołąbku, bo oczywiście też jest to piosenka polityczna, natomiast to jest przeróbka węgierskiego hitu. W oryginale brzmi doskonale, po węgiersku przez Grand Prix Węgier, proszę bardzo, słuchamy. Dziewczyna o perłowych włosach, tak się nazywa ta piosenka. Jest
gdzie w tym Formule 1?
Węgry.
A okej. Okay. I to najwyższy wyścig. No, to ja mam to nawiązanie do Formuły 1 i sceny artystycznej i poprzedniego wyścigu.
Proszę.
Brian May był na gridzie.
Był.
Gitarzysta Queenów. Ojej, legenda.
Znowu była chyba jakaś afera z Martinem Brundle, nie? Że do kogoś
do Briana Maya.
Że nie powiedział do niego Sir Brian May, przepraszam.
Nie. To Brian May go przeprosił, że w ogóle z nimi zagadała, ale po prostu był zagubiony, nie wiedział co powiedzieć i musiał gdzieś się znaleźć. A on przeprosił to ja pana, przepraszam, nie powiedziałem do pana, że jest pan Sir i w ogóle...
A widzieliście jak Brundle podszedł do Mr. Beana, do Rowana Atkinsona i nie skołał, że Rowan Atkinson zaczął naśladując Martina Brundla.
Że Martin Brundle chciał go pytać, a on cię nie szaił, a to ewidentnie widać, bardzo śmieszne.
Rowan Atkinson, przegość.
I się bardzo interesuje samochodami.
No, zrobił nawet serię programów takich dokumentalnych na temat jazdy samochodem.
Dobra, ostatnia rzecz. Wiecie, że ja ostatnio przeczytałem, że odcinków Mr. Beana było typu 10. Ja byłem przekonany, że wiecie, 5 sezonów oglądałem, jak byłem mały. Ich była bardzo ograniczona ilość.
Wtedy na Netflixie nie zamawiali tego serii.
Nie. Dobra, Zak Brown i o co mu chodzi? Dlaczego o co mu chodzi? Ponieważ zaczyna być coraz bardziej denerwujący i przez pewien czas myślałem sobie, dobra, to jest wojenka polityczna, on chce tutaj podkopywać Red Bulla. Tylko, że w Red Bullu już jest w miarę spokój, nikt już do tego nie wraca, a ten po prostu, no jak zepsute radio, no zaczyna mi działać na nerwy, nie da się słuchać tego, co on opowiada. Cytuję. Jesteśmy gotowi do walki w łeb. McLaren nie ściga się jednak brzydko. To nie jest konieczne. Oni, czyli Red Bull, momentami sprawiają wrażenie, że mają mentalność zwycięzców za wszelką cenę. Ale my się tak nie ścigamy. Możemy walczyć łeb w łeb, ale na swój sposób. I podgryza tego Red Bulla cały czas i jeszcze wraca do tej afery z Hornerem i tak dalej. I
wtedy jak w ogóle jechał, to było absolutnie wstrętne. Tak. Kilka razy.
Czy jemu odwaliła po prostu Soduwa? Czy o co chodzi? Że stali się dobrzy?
Moim zdaniem on tłumaczy tak naprawdę, być może nawet nie do końca świadomie, ale tłumaczy, dlaczego dostajemy w tyłek, nie? Jeszcze tak, żeby w tej anglosaskiej kulturze jeszcze, w której właśnie tak granie, odgrywanie ofiary albo lepszego swojej wyższości moralnej jest teraz bardzo modne, nie? Bo to najwyżsi moralnie to są ci, co o sobie mówią, my jesteśmy zajebiści, jesteśmy w ogóle moralnie superior, a oni są słabi, oni są gorsi. Tak właśnie robią osoby, które są wzorami moralnymi. To jest właśnie bardzo typowe dla tej kultury w ostatnim momencie. Virtue Signaling to się nazywa.
Chyba czytałeś jakąś książkę, bo co chwilę jakieś pojęcia takie nowe.
Nie, interesuje się tym, co się na świecie dzieje dość mocno. I to jest między innymi z takich, i tu mówię poważnie, nie? To jest bardzo poważny problem ostatnimi czasy. Hipokryzja zżera świat w tym momencie. Potężna. I to jest hipokryzja, która została ukształtowana przez kulturę anglosaską, szczególnie w Wielkiej Brytanii. Czyli takie udawanie, że czegoś nie ma, podczas kiedy to jest, że jesteśmy zajebiści, podczas gdy nie jesteśmy zajebiści i tak dalej, ale w to nie będziemy wnikać, nie chodzi o tę dyskusję. No jest to po pierwsze brzydkie moim zdaniem, bo to jest coś, co ja tam na przykład też nie wiem, w Lewisie Hamiltonie zawsze piętnowałem, czy w jego otoczeniu, takie samochwalstwo, mówię, oni są źli, tak, oni stoją tam, gdzie stało ZOMO. Jak to powiedział nasz mąż stanu.
Czyli on też się interesuje.
Tak, a my stoimy tu, gdzie, nie wiem, gdzie Ronald Reagan podczas wizyty. Nie był Reagan, w Polsce? Nie jestem przekonany. No w każdym razie, wstrętne. I w połączeniu też z tymi atakami, które właśnie były takie strasznie takie wściekłe, że tutaj obrońca moralności na temat tutaj tej seks-afery z Hornerem, jakby oni reprezentowali sobą coś lepszego, a w ostatecznym rozrachunku dostają w tyłek przez własne błędy i przez błędy własnego kierowcy. Więc jeżeli się Państwo zastanawiają, dlaczego McLaren dostaje po tyłku, to dlatego, że oni warczą fair tylko i nie są tacy źli jak ten wstrętny Red Bull. Jeszcze to w ogóle gadanie, że Red Bull powinien był napomnieć Maxa Verstappena w wyścigu. Jeszcze sędziowie oczywiście przyznali, no bo wiadomo, że to oni te głupie werdykty dawali, że powinni faktycznie dać mu biało-czarną flagę, podczas gdy wszyscy kierowcy, których opinię ja widziałem, zapytani, łącznie z Hamiltonem, Hamilton w ogóle nie chciał się wypowiadać. Ale
łącznie z Norrisem tak naprawdę.
Łącznie z Norrisem. Mówili, że Verstappen nie zrobił nic złego. Ale McLaren idzie w zaparte i FIA oczywiście przytakuje, bo to oni to tak rozegrali, tak. Że trzeba było dać ostrzeżenie Verstappenowi, żeby nie jeździł tak, jak się jeździ, walcząc o zwycięstwo w wyścigu i walcząc o tytuł mistrza świata. Jest absolutny absurd, paradoks i też ta sytuacja dla mnie niesmaczna, ale też mamy wolność słowa, tak, każdy może mówić, co mu się podoba. Dla mnie ważne jest to, żeby po prostu nie umywać, jakby nie odwracać wzroku i nie mówić, tak, wy jesteście moralni, a ten Red Bull jest taki zły, tylko po prostu patrzeć na to i to piętnować.
Moim ulubionym twistem w tej historii jest to, że rzekomo ten sam Zak Brown negocjuje z Red Bullem kupno i silnika.
Tak, tam jest
2026 roku. To by było świetne, że wiecie, nie no. Biznes to biznes, tak jak kiedyś słyszałem insajderską historię z debat we wczesnych latach 2000 od ludzi, którzy pracowali ze strony telewizyjnej, że tam, wiesz, było bardzo gorąco za mównicami i kończyła się debata. Dwie szklaneczki i tam.
No ale to był nawet Sawka zrobił taki rysunek do wprostu, kiedy był pośród swoich świetnych tych, że właśnie takie hipokryto, droń, łobu z tego, ten, kamera stopi tutaj. No to co, Haniu, idziemy na tego? Idziemy na jednego?
A myślicie, że Zak Brown może w pewnym momencie stać się problemem McLarena? Że na przykład będzie mówił coś innego niż będą mówili kierowcy? No bo jak rozumiem, nad Zakiem Brownem nie ma kogoś, kto mógłby go palnąć w łeb, tak? I mu powiedzieć Zak.
Toto Wolff.
Dopóki silników używają.
No właśnie, może od 2026 jeszcze to się dostanie przez te wszystkie lata. Trzymałem sobie
ten cierń w sercu mojem.
No dobrze, słuchajcie, jest bardzo taki temat krótki, ale ciekawy, ponieważ Red Bull ogłosił swój super samochód. I on tam w ogóle waży 900 kilo, ma 1000 ileś koni mechanicznych.
1250.
Wow. i w rozwiązania...
Czyli 10.
Tak, rozwiązania z Formuły 1, których nie mógł zrobić w Formule 1, bo mu nie pozwalali i ma homologację drogową, ale możesz jeździć nim tylko po torze i kosztuje tam 8 milionów funtów, czy 5, czy no whatever, jakoś absurdalną.
Niby 5, ale to ponoć tylko wstępna to tak naprawdę
droga. To w podstawowej wersji, jak też schematyzacją,
bez podatku. Jak
holderem, to 8. I tak się zastanawiałem, w zasadzie po co im zrobienie takiego samochodu, i ja mam jakąś swoją teorię, ale dlaczego waszym zdaniem oni zrobili ten samochód?
50 egzemplarzy, tak, konkretnie.
W pierwszej kolejności po to, żeby zadowolić Adriana Newey'a, który się już nudził przywiązany do jednego tematu i szukał innych wyzwań i dostał posunę. Najpierw zrobił Valkyrie, tak, z Astonem Martinem, potem jak przestali pracować z Astonem, no to chcieli zrobić swój jakiś super auto. Poza tym jest to bardzo fajny ruch wizerunkowo. Jest jeszcze no, wykorzystanie tej nazwy RB17. Była teoria, no, że ten bolid był położony po to, żeby Red Bull mógł obejść limity finansowe i limity testów i przy tym samochodzie sprawdzać rozwiązania, które mogliby zastosować w Formule 1.
To ma faktycznie sens, jakby to robili. A
to
jeszcze tak
to jest... auto ma mieć ruchomą aerodynamikę zamasowaną, czyli tak jak na przykład bolidy od 2026
tak,
roku.
Tak.
A jeszcze jakby dodajmy, że RB17 to jest samochód, który na gruncie Formuły 1 nie istniał. To znaczy Red Bull oczywiście nazywa swoje 16, samochody 16, po kolei, bo tak. I 17 nie było, bo to były czasy covidowe, no to teraz jest RB17.
I Adrian Newey przyznał też, że teraz przez ostatnie pół roku w Red Bullu będzie się skupiał już tylko na rozwijaniu RB17. Jest jeszcze taka teoria, o której chciałem powiedzieć, ekskluzywnej marki, czyli że każda z tych marek takich ultra ekskluzyw, czyli Chanel, Porsche i tak dalej, musi mieć, czy tam Hermes, musi mieć jeden model, który jest niekupowalny, tak? Tak jak na przykład, o Jezu, nie mogę tego, G3 RS Porsche, tak? Które to jest to, co na nie trzeba czekać 10 lat, mieć wcześniej 5
GT2? Porsche. GT2?
No to takie...
GT2, ale GT2. To jego już, nie kupisz go już. No część dobrze. Utonęła w oceanie, a w ogóle to była zamknięta seria.
No dobrze,
ale to ale bardzo o... znanym, prominentnym osobom no na właśnie, świecie odmawiano sprzedaży tego samochodu.
O to mi chodzi. Czy te torebki Hermesa, na które musisz czekać 7 lat...
Hermes, mega perfumer, ale torebek nie noszę.
Chanel też ma takie torebki, na które trzeba czekać i możliwe, że to jest chodzi o to, żeby jest ugruntować absurd. Siebie jako markę ekskluzywną poprzez posiadanie produktu, który jest de facto niekupowalny.
To jest jak tym dowcipie, nie? Jeśli chodzi o te torebki za 1 000 000 złotych i tak dalej, totalnie absurdalne. Znaczy szczerze, jak frajerów się kosi, a nie sieje, więc jak ktoś chce wydać 200 000 złotych na torebkę i tak dalej, no to jego sprawa.
Jak ktoś już tyle kupuje, to już to dla niego nie jest...
Ale jest taki dowcip o ruskich, że tak użyję tego terminu, bo nie lubię nawet względem naszych, powiedzmy, nie tak bardzo przyjaciół używać takich terminów. Uważam, że
no dobra, jaki jest?
Tak,
że ten, że spotykał się dwóch ruskich i mówi, o jaki fajny sikor, za ile go kupiłeś? A za 1500 dolarów. Mówię, ty głupku, tam za rogiem jest za 2000. No. To jest mniej więcej ta mentalność.
No może. Tak naprawdę oni to zrobili, żeby pobić się rekord tego Mercedesa AMG na Nordschleife. Umówmy się, to jest tylko potem.
Ale ten Mercedes AMG, czyli projekt nieudany, bo miał udowodnić korelację między bolidem Formuły 1 a zwykłym samochodem.
Ulicy,
i przez lata tak, on może jeździć po ulicy.
No właśnie, a tym tylko na lawecie.
A ten, tak.
Dobra, dlaczego?
Ale to jest trochę jak LaFerrari, nie? Że w sensie na przykład ludzie, z tego co rozumiem, którzy kupują to jakby LaFerrari, to nawet czasami niekoniecznie mają je w domu, tylko po prostu zamówią sobie, że tego dnia wtedy i stawiają się na tym torze, przywoźcie mi samochód, mogę sobie potem torze pojeździć, a potem oni zgarniają interes.
Może chodzi o to, żeby przy możliwości jazdy po ulicy mogłyby być potem zdjęcia z jakichś, wiesz, wypadków, czy wideo i tak dalej, nie wiem, jakieś rozwiązanie, nie wiem.
Nie, to przede wszystkim umówmy się, jeżeli to jest samochód, bo on został stworzony po to, jak to ujął Christian Horner, żebyś mógł jakby swoim bliskim i znajomym oddać wrażenia z jazdy bolidem Formuły 1, bo jest dwuosobowy. Tak, czy to jest jakiś absurd?
50 osób właśnie po to go...
Nie da się, żadna osoba, jeżeli ten samochód ma mieć zbliżone możliwości do bolidu Formuły 1, żadna normalna osoba, nie która nie ma, nie będzie w stanie tych osiągnąć, po prostu pojechać tym samochodem. To będzie musiał robić profesjonalista, który przejeździł lata w karting, który przejeździł lata w kategoriach juniorskich, w bolidach jednomiejscowych, żeby mógł po prostu zacząć używać tego samochodu. Co prawda, Horner twierdzi, że on jest taki właśnie, że jest bardzo, że on ten samochód poznaje na tacy, tak? To nie jest tak, jak że w bolidzie Formuły 1 w życiu normalny człowiek nie będzie w stanie ani dogrzać opon, dlatego jak są te jazdy niby, że bolidami Formuły 1, ale tak naprawdę czymś, co kiedyś było bolidem Formuły 1, a teraz przypomina go w ogólnym zarysie, a ma o wiele gorsze osiągi, to jeździsz albo na panach zimowych, albo na bardzo miękkich. W życiu ci nikt nie da karbonowych hamulców i nie chodzi o cenę, tylko chodzi o to, że nie będzie w stanie ani razu tak zahamować, żeby je rozgrzać do tych 800 stopni, żeby zaczęło działać, tam chyba minimum 600 i tak dalej. Więc ten samochód RB17 ma ci dać właśnie te, laikowi dać te wrażenia, no ale ja miałem kilka co-drive'ów w bolidach jednomiejscowych i myśmy tam osiągali przeciążenia coś powiedzmy do 3G. To biorąc pod uwagę, jak to ciężko jest znieść, kiedy jesteś pasażerem, to nie wyobrażam sobie, żeby osoba, która nie ma z tym do czynienia od lat, była w stanie osiągnąć tych 5G, jak bolid Formuły 1, i siedzieć za kierownicą i trzymać się toru. Nie, to jest po prostu niemożliwe. Więc to jest samochód, żebyś ty sobie go kupił i zmieniał sobie jakiegoś kierowcę, wiesz. Może być nawet były kierowca Formuły 1, żeby cię powoził po tym torze, a nie, i ty możesz się tam trochę z nim przejechać, taki du-du-du-du i tam, wiesz, żeby zrobić zdjęcie czy nagrać na Instagrama, a jak ktoś ma ci pokazać osiągi bolidu Formuły 1, to musi być profesjonalista.
Czekamy, aż opowieci David Coulthard, jak się nim jeździ. No dobra, Grand Prix Węgier 2024, Hungaroring, pierwszy wyścig za żelazną kurtyną. Rzucę tak promocyjnie, miał być w Polsce wyścig rzekomo, ale się nie udało dogadać, więc jest na Węgrzech, ale to już dawno i nieprawda. Zacznijmy o specyfice toru i o tym, że był modernizowany, a potem sobie jeszcze może o tych ciekawostkach, jak będziemy mieli czas, porozmawiamy.
Będziemy mieli czas.
Dobrze. Specyfika toru.
Więc jest to tor prawoskrętny, na którym jest bardzo ciepło. Asfalt jest drugi w skali temperatury na 5.
Tak, zakręć, drugi lawasz.
Przyczepność, tak. Lawasz. Tak. Lawasz.
Tak.
Tak. Chcesz przejąć pałeczkę?
Nie, chcę.
Ja bardzo powiem tak, ja bardzo lubię ten tor generalnie.
Bo?
Lubisz? Wiesz co? Bo jest blisko Polski, jadę tam zawsze samochodem, bo jest blisko Budapesztu, ma jakąś swoją specyfikę i charakter, jest wyjątkowy, dzieją się tam ostatnio wyjątkowe rzeczy, typu na przykład pole position Lewisa Hamiltona w zeszłym roku, o 3000 sekundy, kiedy w zeszłym roku Mercedes był nowhere near, tak jak teraz w formie. Jest fajny, jest techniczny, jest po prostu wyjątkowym torem, jest bardzo inny.
Dobra, wszystkie zalety tego toru są pozasportowe, moim zdaniem, tak naprawdę.
No co ty?
To znaczy... Zgadzam się. Ja zawsze, gdy ktoś mnie pyta, gdzie pojechać na pierwszy wyścig, gdzie pojechać ze znajomymi, to pytam, czy chcesz mieć fajny weekend i przy okazji Formułę 1, czy chcesz mieć dobrą Formułę 1 i reszta cię nie obchodzi. Jeżeli ktoś mi mówi, że chce mieć fajny weekend i przy okazji Formułę 1, to mówię, no to Hungaroring, bo Budapeszt, fajne miejsce, pójdziesz sobie wieczorem na spacer nad rzekę, dobrze zjesz, normalna baza hotelowa, blisko. Tak. Nieuciążliwie, dobrze dojedziesz z Polski i tak dalej.
Atmosfera jest bardzo tego wszystkiego.
I atmosfera jest super.
W ogóle co roku robimy spotkania z widzami, to tak. Tam przychodzi po kilkaset osób. Dziękujemy w ogóle za wszystkie spotkania.
Jest zazwyczaj ciepło, tym razem gorąco, będzie 35-36 stopni, my się tam roztopimy.
Oj tam.
Samochodziki też.
Oboje jedziecie?
Natomiast, tak. Natomiast z punktu widzenia stricte sportowego, to nie jest, wiesz, najlepszy tor do ścigania. Tam właśnie najfajniejsze rzeczy się dzieją, po pierwsze, trochę z nieprzewidywalności, trochę z pogody, bo często te upały są przeplatane burzami.
Tak.
I było bardzo wiele deszczowych weekendów Grand Prix Węgier. Natomiast no, sama pętla jest jakiś powód, dla którego mówimy o tym, że to jest przerośnięty tor kartingowy. Natomiast nie należy, jedna rzecz, nie należy zapominać o jednej rzeczy, bo z tym, że to jest przerośnięty tor gokartowy, wiąże się na pewno trudność z wyprzedzaniem, ale więc coś, czego jakby trochę gorsze widowisko dla nas, ale z tym się wiąże ogromne wyzwanie dla kierowców, bo oni naprawdę nie mają tam chwili, żeby odpocząć. Tylko na tej prostej możesz wziąć jakiś oddech, poza tym cały czas skręcasz. W tym upale gigantycznym to jest dla nich naprawdę bardzo wymagający weekend mentalnie, fizycznie, jeżeli chodzi o poziom koncentracji, no tylko, że no, my tego nie widzimy, no nie przekłada się to na jakieś spektakularne ściganie, no bo po prostu pętla ogranicza. Więc tak jak mówię, to jest super weekend, ja go uwielbiam, polecam jeszcze przy okazji wizytę w aquaparku, bo przy torze, bo widać z niego tor, więc można sobie tam zjeżdżać, ze zjeżdżalni, a na dole samochody robią wzium. Natomiast wszystkie zalety tego weekendu no, nie wynikają z samej pętli, nie powiesz, że
to jest.
No nie zgodzę się.
A się pan nie zgadza.
Nie zgodzę się, nie. Po pierwsze, zwróć uwagę, że jest tak jednak tor przez kierowców lubiany. Dlaczego? Dlatego, że stanowi wyzwanie. Ze względu na to, co powiedziałeś, na te sekwencje zakrętów. Lewis Hamilton bardzo lubi ten tor. Na tym torze ma 8 zwycięstw, czyli jakby teraz pobił rekord, zrobił 9 zwycięstw na jednym torze na Silverstone, miał drugą szansę na Hungaroringu.
Tak.
Więc to jest w ogóle ciekawe, że bo Hungaroring jest takim trochę a la Monaco, tylko że bez ścian, tak to się to porównywało. I na w Monaco Luis radzi sobie średnio, a na przykład na Hungaroringu radzi sobie doskonale, tak? Na to, że to jest bardzo taki techniczny i trudny. Przez lata to był tor bardzo nudny. Potem nawet przedłużono główną prostą, przesuniętą kawałek dalej, żeby jakby poprawić wyprzedzanie. I cały czas był to tor trudny do wyprzedzania, a od pewnego momentu coś tam klikło, wracając do Biglegowskiego. I zaczęły się robić ciekawe wyścigi. Czasem przez pogodę, czasem przez to, że jadki do pierwszego zakrętu, to tak naprawdę za pierwszym zakrętem do drugiego tam jest sekwencja, niby po krótkiej prostej, gdzie tam się dużo dzieje i dzieje się sporo akcji, sporo wyprzedzania, więc no jest to tor, moim zdaniem, coraz ciekawsze wyścigi przez lata. No i no, ja miałem przyjemność siedzieć po tym torze dzięki Volkswagenowi, Volkswagenem takim kapowym, który jakby do bolidu Formuły 1 jest mu, nie potrafię tego porównać, ale coś między jakby między hulajnogą a Ferrari, czy coś w tym stylu, albo wrotkami nawet. No po prostu kosmiczna różnica, no ale jednak jest to coś, co ma cztery koła, się prowadzi, jest wyścigowe, było na slickach i no kręcisz kierownicą. No to ja sobie pomyślałem, że jeżeli ja mam jakieś doświadczenie jednak za kierownicą samochodów, tak, testuję dużo, przyszedłem do szkole, nie jeździłem po torze, mam licencję wyścigową, wystartowałem w kilku wyścigach, takich czy innych już całkiem. Jeżeli ja w tym jakby dramatycznie wolnym w porównaniu z bolidem Formuły 1 Golfie miałem taki, no męczyłem się, że to jest zakręt, to co dopiero jak jedziesz bolidem Formuły 1, który jest milion razy szybszy. Więc jest to tor wyjątkowy, tak? Jest to tor, który faktycznie stawia te wyzwania i jeszcze jak dodamy do tego ten hit cały, który przychodzi, tą temperaturę, która idzie z góry i odbija się od asfaltu i po prostu tak rezonuje, no to mamy pyszną przeprawę taką dla kierowców, więc ja będę bronił Hungaroringu. Mm-hmm. Nie bez powodu tam wraca Formuła 1. Przez lata się tam trzymało, dlatego że było to oczko w głowie Berniego Ecclestone'a. Z tego co rozumiem, przez jakiś czas, być może po dziś dzień, jest to tor, który należał do Berniego Ecclestone'a i stąd między innymi te wieloletnie podpisane umowy na wyścigi. Ale jest to tor, który na stałe zagościł w kalendarzu Formuły 1 od tego 86 roku. I moim zdaniem słusznie. Jest to po prostu już taki element, może nie jak Monte Carlo, ale jednak ciężko mi sobie wyobrazić kalendarz Formuły 1 bez Grand Prix Węgier.
No i jeżeli ktoś nie był w Budapeszcie, to Budapeszt jest naprawdę świetnym miastem, gdzie można dostać i dobre jedzenie, i ładne widoki, i super piękne budowle, i muzea, i kościoły.
I imprezy,
tak. Więc naprawdę polecamy. Nie łudzę się, że w najbliższych latach powstanie tor homologowany na Formułę 1 w Polsce, bo to chyba już trzeba by słyszeć o takich planach. A czy myślicie, że jest szansa na jakiś tor uliczny? I tak sobie wyobraziłem, że wiecie, w Warszawie, no bo stolica, ale w Krakowie, jakby to opakowali tak po formułowo jednemu, pewnie by trzeba było troszkę wyrównać tej kostki w niektórych miejscach, ale ja to widzę.
Maksiu, będzie, dlatego że we współczesnym jakby spojrzeniu na świat...
Jak tunel w Monaco.
Jak tunel pod Pałacem Kultury. Zasypujemy wszystkie drogi i będziemy sadzić na nich drzewa, nie potrzebujemy już dróg. Przecież nie słyszałeś o tym? Nie, to jest taki notion. Samochody są już niepotrzebne. Będziemy jeździć formalkami w najbliższym czasie, więc... Muszą być ulice, żeby był tor uliczny. Żeby był tor... Znaczy, po pierwsze, no... Zawsze można odbyć Grand Prix Polski. Ja je zorganizuję. Od razu się piszę. Jak mi załatwicie 500 000 000 euro, gwarantuję, że...
Będzie.
Kurczę. Ze 3 edycje minimum.
Słuchaj, jest taki pan Sam Altman i on chciał 7 trylionów, więc żeby rozwijać OpenAI, więc co to jest w ogóle $500 000 000?
No właśnie, więc jak macie coś takiego, to ja chętnie się podejmę.
Dobra, to jeszcze skonsultuję z dwiema osobami i ci powiem.
Dobra, zadzwonię do wujka.
No to co, nasze typy na podium? Ostatnio chyba wszyscy stawialiśmy Verstappen, nie pamiętam. Ale no dobrze, nasze typy na podium Grand Prix Węgier.
Mega trudne pytanie.
Ja zacznę, proszę bardzo.
Dobra.
Ja że zdecydowanie jestem na przodzie. Powiem tak, na pierwszym miejscu będzie Max Verstappen. Na drugim miejscu będzie George Russell.
Będzie Max Verstappen.
A na trzecim Oscar Piastri. Dziękuję.
Okej, dobra, na pierwszym...
Wpisuję w czata GPT, hej, czat!
Czocie.
Na pierwszym miejscu będzie... Kurczę blade, dobra.
Kurczę blade będzie?
Na pierwszym miejscu...
Maverick, don't think, just do.
Będzie... Max Verstappen, na drugim miejscu będzie Lewis Hamilton, na trzecim miejscu będzie... Lando Norris.
No proszę. Czyli zespołami się zgadzamy, przynajmniej.
Co ci GPT?
Lewis Hamilton, okay. Oscar Piastri, Max Verstappen.
Nice!
Bardzo ciekawe. Ale kurczę, no Piastri naprawdę idzie do góry, co?
No gdyby naprawdę, go nie ten, nie, naprawdę tak.
Gdyby faktycznie go nie nasadzili na minę, ale no jeżeli będzie szedł tą stronę, to myślę, że przyszły sezon już może być trudniejszy dla Lando.
Nie, myślę, że druga połowa tego sezonu będzie trudniejsza dla Lando Norrisa, nie? To już jest... On, de facto, gdyby nie błędne decyzje McLarena, typu na przykład, bo tam się mówi, że powinien zrobić double stack po pit stop. Jaki double stack? Trzeba było o okrążenie wcześniej ściągnąć pierwszego kierowcy, a okrążenie później drugiego. I tyle. Byłoby po problemie. Więc gdyby nie to, to być może miałby duże szanse, żeby wygrać ten wyścig.
Tak jest. Chciałbym jeszcze tutaj w tym miejscu podziękować wszystkim, którzy oczywiście lajkują nasze podcasty i wszystkie inne materiały Cezarego i Aldony. I którzy komentują, którzy wdają się z nami w rozmowy, zawsze staramy się wszystkim odpisać.
Pyskówki.
Tak, pyskówki. Wiecie, zawsze fajnie się pokłócić i dać pana, więc... zawsze staramy się, to jest dla nas bardzo ważne wiedzieć, co wy myślicie i dajcie znać w ogóle, kto jedzie na Węgry, a kto by chciał, a kto już może był. Może macie jakieś tipy dla tych, co nie byli. Piszcie. A jeszcze nie kończymy, bo jeszcze porozmawiamy sobie o wiadomości około sportowej, czyli Ralf Schumacher i jego coming out. To znaczy Ralf Schumacher wrzucił na swojego Instagrama zdjęcie z drugim panem, z którym się obejmuje, z jakimś pięknym widokiem i napisał, że najważniejsze to mieć osobę, którą się kocha obok. Czy jest to w ogóle pierwszy coming out w Formule 1?
Ale może chodzi o partnera biznesowego. Teraz patrzę na te, na serwisy samochodowe i odnoszę wrażenie, że te takie większe, które ja znam, to żaden w ogóle do tego jeszcze nie nawiązał, nie?
Nie, było. Gdzieś tak? Tam było. Gdzieś tam było. Nie tak bardzo dużo, ale, ale było.
Wiesz, trochę się boją, nie to wiadomo, ciekawe. Jak podejść do tematu, czy bo wiesz,
no to jest tak. Dziwne, nie? Mamy XXI wiek.
Jest to oczywiście duża sprawa, bo pewnie kierowcom Formuły 1, czy kierowcom wyścigowym ze wszystkich społeczności jest relatywnie trudniej. Tak samo jak wielu sportowcom, piłkarzom, którzy też często mówili o tym, jak trudno jest wyjawić swoją prawdziwą orientację.
To są dosyć patriarchalne środowiska też,
tak,
prawda?
Tak, z Ralfem Schumacherem dodatkowo
patriarchalne środowisko?
Pewne sportmotorowe. Nie.
Ale co w patriarchalnym środowisku nie można zrobić coming outu?
Nie, myślę, że nie, jest dużo większa presja w takich środowiskach, żeby na przykład w piłce nożnej, tak? Gdzie się boją po prostu.
Naprawdę? Nie widziałeś tak. Ronaldo?
Natomiast no tutaj rzeczywiście pewną kontrowersję stanowi fakt, że Ralf przez wiele lat miał żonę, ma z nią syna, który też się ściga, Dawida. I...
Natomiast to nie jest jakieś niespotykane.
Tak, tak, tak.
W sensie... No tak, a jeżeli pytasz o kierowców gejów w Formule 1, to chyba takim jedynym, a w każdym razie tak się pisze na wszelkich tego typu... Jezu, widzicie, aż się zdenerwowałam, chciałam tak ładnie o tym
spokojnie,
powiedzieć.
Spokojnie, Aldona, to nie jest telewizja, mów co czujesz.
Jedynym, który się pojawia w jakichkolwiek publikacjach na temat homoseksualistów w Formule 1 jest Mike Butler, kierowca brytyjski, który ścigał się na początku lat 70. Co jest no też o tyle ciekawe, że dopiero teraz, jak doczytałam, w 67 w Wielkiej Brytanii homoseksualizm przestał być nielegalny. I to jest taki jedyny homoseksualista w Formule 1 potwierdzony. No, tak,
o którym a co nie potwierdzony?
Oprócz tego, no oczywiście, no, były pewne plotki, chyba najgłośniejsze wokół Adriana Sutila. Ale też...
Miał też takiego przyjaciela. Ale o którym też się mówiło, nie będę miał nazwiska, ale to jest normalne, przecież naturalne, jeżeli mamy różne, tak, ludzie mają różne zapatrywania, tak, i różne sposoby życia, i różne potrzeby, no to wiadomo, że w przekroju całego społeczeństwa, niezależnie czym się zajmujemy, w każdym miejscu znajdą się ludzie, którzy mają swoje preferencje, do których mają pełne prawo i nie muszą o tym mówić na głos. I tak samo jest pośród kierowców Formuły 1 i sporo nazwisk można było wymienić, o czym się mówiło w paddocku mniej bardziej otwarcie. Bez żadnego hejtu od razu dodam, to nie jest takie środowisko, jakie kiedyś Hamilton przedstawił, że tutaj rasiści i tak dalej. Nie, tam się... To są normalni ludzie, zresztą światowi. W większości, bo to są różni, no to faktycznie, ale generalnie. No sporo nazwisk kierowców, nie jeden mistrz świata, a czasami wielokrotne, wymieniane. No nie wiem, może nie będziemy lecieć tymi nazwiskami, ale to jest normalne zjawisko, a że są to jakby... prywatne ich, to też ja bardzo szanuję, tak? Uważam, że każdy ma prawo do tego, jeżeli chce się ujawnić, tak jak zrobił Ralf Schumacher, uważam, że bardzo spoko to jest, no to super, ale jak nie chce, to jest jego prywatna sprawa i tyle, ja też nigdy w to nie wnikałem. Natomiast to jest ciekawa informacja taka, która pokazuje, że być może otworzy oczy wielu ludziom, że no w każdym środowisku pośród nas wszystkich mamy jakby różne swoje odmienne zapatrywanie i potrzeby na świecie i że to jest okej. Okay.
Exactement. Więc Ralfie Schumacherze, wszystkiego dobrego na nowej drodze życia.
Tak jest.
A ja dziękuję Wam za tę drogę, którą odbyliśmy dziś o matko. Już chciałem za wszelką cenę jakoś łatwo przejść. Bardzo się cieszę, że spotkaliśmy się wreszcie razem. Jak zawsze, gdy spotykamy się razem, powiem, mam nadzieję, że będziemy częściej spotykać się razem, bo jest tak fajnie. Czeka nas wyścig za tydzień, a potem czekają nas Grand Prix Węgier, potem nas czeka wyścig za tydzień, a potem przerwa wakacyjna.
Tak jest.
Ja nie wiem, co będziemy robić.
Ja też nie wiem.
Będziemy.
Spróbuję odpocząć, ale no myślę, że dam radę nawet.
Ty tak obiecujesz, jeszcze nigdy ci nie wyszło. No ale... Kochani, widzimy się na Węgrzech. Dajcie znać, czy jedziecie. Na pewno będziemy robić spotkanie. Pewnie jakąś w niedzielę przed wyścigiem, tak, zwykle robiliśmy będziemy. Koło 11. Tak myślę.
No dobra, nie zawsze. Ja nie jestem, znaczy te spotkania są super, ale ja jestem przerażony tym, że jak idziesz, że zastanawiam się, czy nas nie wrócą z toru kiedyś. I widzisz, na przykład czeka 300 osób, czy coś takiego. 300 to jest naprawdę, wiesz...
To już jest porządna armia.
Ale z drugiej strony dzięki temu Aldena zrobiła w zeszłym roku mega fajny materiał dla Viaplaya, że tak, wiesz, wejściówkę i tak dalej, polscy fani i w ogóle... To było naprawdę mega super fajne.
Więc na pewno będziecie informować, gdzie, kiedy spotkanie. Nażerujcie się langoszy w moim imieniu. I dziękuję bardzo i do zobaczenia.
Pa.
Thank you.